Jest ciemno.
Jest wręcz czarno, ponieważ weszliśmy w bardzo trudny okres dla naszego miasta, czyli w getto, w II wojnę światową. Ja Wam już mówiłam tutaj dużo, tylko nie powiedziałam liczb, a to jest takie ważne. Przed wojną w naszym mieście 33% społeczności to byli Żydzi. To jest bardzo dużo. 280 tysięcy mieszkańców Łodzi to byli Żydzi. Co trzeci Łodzianin to był Żyd. Wyobrażacie sobie taką liczbę? To była bardzo ważna część naszego miasta. Przychodzi II wojna światowa i decyzją okupanta, czyli Niemców, powstaje w Łodzi getto. Getto powstaje na Bałutach. Już powinniście się trochę domyślać, dlaczego na Bałutach. Pokazywałam Wam na początku te mapy. Widzieliśmy te synagogi, te miejsca, w których Żydzi mieszkali, czyli na Bałutach. Więc automatycznie łatwiej było, po prostu to było zwykły rozsądek za tym przemawiał, otworzyć getto na Bałutach. Pole gettowe na cmentarzu żydowskim. My jesteśmy tutaj, w Parku Ocalałych. Zobaczcie, park nie był w getcie. Granica getta przechodzi tuż przy Parku Ocalałych. Tak samo tutaj, pokazywałam Wam rynek Starego Miasta i ten park staromiejski już nie było getta. Tu był taki pusty plac, który oddzielał tą piotrkowską, tą część północną, południową. Tak. Granica idzie bardzo dużo, jest tego naprawdę, to jest ogromny teren, bo to jest ponad 4 km², czyli bardzo duży teren do przejścia. Jak kiedyś będziecie jechać samochodem czy czekać na tramwaj, to tutaj na tych granicach, bo 2 lata temu zostały wmurowane takie płytki z napisem Mietzmannstadt Ghetto 1940-1944. Położyliśmy 100 takich płytek na granicy getta, żeby pamiętać po prostu o tym miejscu. Getto w Łodzi funkcjonowało bardzo długo. Zostało założone w 1940 roku, zlikwidowane 29 sierpnia 1944, czyli funkcjonowało 4 lata. Wtedy też zmieniono nazwę naszego miasta, dlatego my mówimy Mietzmannstadt Ghetto. Łódź w 1940 roku przestała być Łodzią i zaczęła być Litzmannstadt. Generał Karl von Litzmann był przyjacielem Adolfa Hitlera i walczył w I wojnie światowej w bitwie pod Łodzią. W związku z tym Hitler chciał go uhonorować, podziękować za jego wierność i zaangażowanie i zmienił nazwę naszego miasta na Litzmannstadt. Tutaj mamy wypisane też różne ważne miejsca w getcie.
Czy bałucki rynek był w getcie?
Bałucki rynek był w getcie, ale to było bardzo ważne centrum administracyjne i nie każdy mógł wejść do bałuckiego rynku. Dlatego tu jest tak zaznaczone, znaczy jedynka, tu jest napisane, że tutaj była siedziba niemieckiego zarządu getta. Tu było, trzeba mieć przepustkę, żeby wejść, dlatego to miejsce jest takie wyznaczone. Ale na przykład widzicie, tutaj granica idzie po dwóch stronach ulicy, ponieważ ulica, która idzie tutaj, to jest ulica Zgierska, nie była w getcie. Dlatego tutaj, może ciemno jest, to słabo widać, są takie czerwone, widzicie? Takie mostki jakby. To były mosty, po których Żydzi mogli przechodzić z jednej strony getta na drugą. A tutaj normalnie jechały tramwaje. Trzeba było mieć przepustkę, żeby przejechać autem po tej ulicy. Ale ta ulica nie była w getcie. Tutaj macie zdjęcie tego mostku. Zobaczcie. Przy ulicy Zgierskiej, przy kościele w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. I po tym moście tylko Żydzi mogli przechodzić z jednej strony getta na drugą.
Czyli nawet nie mogli wejść sobie na tą ulicę, która nie była w getcie.
Absolutnie. Gdyby ktoś tak zrobił, zostałby pewnie zabity.
Gdyby nawet chcieli z góry zejść, to nie mogliby, bo by weszli na drewno.
To jest budka strażnika, który pilnował porządku. Są druty kolczaste, są takie zasieki. Nie można było opuszczać tego terenu. Jeżeli ktoś próbował to zrobić, no to był po prostu zabijany. Getto było zmienione w taki ogromny obóz pracy. Czyli wszyscy ludzie, którzy tutaj byli zamknięci, a przez getto przeszło, mówi się, że nawet 200-220 tysięcy osób po prostu musiało pracować. Jeżeli ktoś nie pracował, nie dostawał jedzenia. A jak nie dostawał jedzenia, to nie miał siły i umierał. Tutaj macie zdjęcia, jak ludzie po pracy.
Umierali też ludzie jak ze zmęczenia, nawet jeżeli dostawali jedzenie.
Tak, to jedzenie było, tego było bardzo mało. Wyobraźcie sobie, że na przykład ludzie jedli ćwiartkę chleba na tydzień, czasami się tak zdarzało. Ćwierć chleba na tydzień, albo zupę z brukwi. To nam opowiadali, ocalali, że to był okropny smak. Jedna z ocalałych nam opowiadała, że jej mama robiła, najpierw jak były ziemniaki, przeważnie te ziemniaki były albo zepsute, albo zgniłe, ale to w getcie nie miało znaczenia, bo jadło się wszystko. To jej mama najpierw robiła robiła placki ziemniaczane z tych ziemniaków, a potem robiła placki ziemniaczane z obierek od ziemniaków, bo nic się nie mogło zmarnować. Bardzo dużo ocalałych, którzy dzisiaj mają po 90 lat, mówią nam takie rzeczy, że zawsze mają w domu jedzenie, zawsze mają chleb. Żeby nie wiadomo, co się działo, to ten chleb musi być, bo to po prostu było życie. Tutaj mamy napisane, że...
talerzyk i nawet niecały wypełniony.
Dzienna stawka kalorii to było 600. 600 kalorii dziennie.
Tam chyba 1000 dziennie.
1000 to jest takie absolutne minimum przy normalnym trybie życia. A pamiętajcie, że oni musieli bardzo ciężko pracować. Wszyscy, dzieci też. Tu macie zdjęcia pracujących dzieci. Pewnie w waszym wieku albo nawet i młodsi. Dzieci pracowały tak samo w tych zakładach, w resortach. To się mówi na to resorty. Przy takiej pracy to nie była praca od 8 do 16, tak jak dzisiaj się pracuje z przerwą na jedzenie. Tylko to była praca od 7 do 21 nawet, jeżeli była potrzeba. Wszystko, co było produkowane w getcie, było produkowane na potrzeby niemieckiej armii lub III Rzeszy.
Co oni robili? Jaką mieli pracę, jeśli nie mogli w ogóle wychodzić poza teren getta?
Ci ludzie przed wojną mieli swoje warsztaty, pracowali w fabrykach, w związku z tym oni umieli, na przykład robili rękawiczki, robili kapelusze, płaszcze, robili plecaki, buty, bieliznę, meble, naczynia. Wszystko to, co było tutaj produkowane, było wysyłane potem na potrzeby armii niemieckiej lub III Rzeszy. Nic nie zostawało w getcie.
To jest to podpisane, że getto łódzkie było gigantycznym obozem niewolniczej pracy na rzecz III Rzeszy. Żydzi z Limonstadt szyli mundury, czapki, obuwie, plecaki dla niemieckiej armii. Produkowali też bieliznę, meble i ambażury, nawet zabawki dla prywatnych niemieckich firm. Gotowe produkty Niemcy wywozili i sprzedawali. Dlatego getto przetrwało aż do sierpnia 1944 roku.
To było rzeczywiście getto, które było czynne najdłużej. Nie wiemy, ile osób przeżyło getto, ile jest ocalałych tak naprawdę z Łodzi. Wiemy, że ponad 600 osób ma tutaj drzewka, ale tak naprawdę nie ma tygodnia, żeby tutaj do nas nie zgłaszała się nowa rodzina, która przeszła przez to getto łódzkie, była tutaj krócej lub dłużej. Jeszcze tylko Wam opowiem, zanim pójdziemy dalej, o Dawidzie Sierakowiaku, bo to jest bardzo ważna postać. Młody chłopak, który w czasie II wojny światowej pisał dzienniki. Tak, miał 18 czy 19 lat, jak umarł. Właśnie to jest ten przypadek, o którym mówił Franek. On po prostu umarł z głodu na ulicy. Nie miał siły. Umarł po prostu z głodu, z wyczerpania. Napisał przepiękne, bardzo ważne dzieło, takie świadectwo, jedno z ważniejszych, o tym, co przeżył w getcie, jak to życie wyglądało i tak naprawdę o głodzie. To jest taki bardzo przejmujący opis ogromnego głodu i zmiany jego rodziny, która właśnie pod wpływem tego, że nie mają co jeść, ojciec się bardzo zmienia, jego mama i jak to wszystko funkcjonowało. Także jak będziecie trochę starsi, to polecam Wam przeczytać, bo to jest naprawdę jedno z ważniejszych dzieł o Holokauście. Byliście czasami głodni? Mieliście tak, że... Nie wzięliście do śniadania, do szkoły, czy po prostu cały dzień człowiek nic nie jadł, to zawsze właśnie Leon Weintraub nam ostatnio opowiadał, że my nie wiemy, co to znaczy głód, że nie wiemy, co to znaczy, bo każdy z nas wie, że jeżeli nawet nie pójdziemy do domu, gdzie mama nam coś zrobi, to po drodze będzie jakiś sklep i sobie kupimy bułkę i jogurt, że to jedzenie gdzieś na nas w końcu czeka. A Leon mówił, że on był głodny ponad 4 lata. 4 lata czuł straszny głód. Także on nam opowiadał, że my nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić czegoś takiego, co ci ludzie czuli, jeżeli chodzi o ten głód. No i o brud, bo to też jest rzecz bardzo ważna, czyli to straszne zanieczyszczenie, ten smród. Jedna z pań nam powiedziała, że ona przeżyła wojnę i ona nam opowiadała, że dla niej najpiękniejszą chwilą życia było to, jak po wyzwoleniu po 4 latach umyła zęby. Że to było coś najpiękniejszego, co można sobie wyobrazić, czyli to odświeżenie się. Nie było wody bieżącej, nikt nie dostarczał do getta pasty do zębów, nikt o tym nie myślał. Nie było mydła, ludzie dostawali na przykład jedno ubranie na cały rok. Żeby dostać nowe buty, to trzeba było mieć znajomości. Sierakowiak o tym pisze, że po pół roku chodzenia w dziurawych butach w końcu kogoś uprosił, kto mu dał talon na nowe buty. Okazało się, że te buty są za małe i mu ranią nogi. Zrobiły mu się wrzody, nie mógł chodzić, zrobiły mu się jakieś odparzenia. Więc to życie było straszne tam. Takie rzeczy, na które nam się wydają podstawowe, które mamy zapewnione, tam były niemożliwe. Pan Jankiel Herszkowicz przeżył getto, on był bardem getta, śpiewał pieśni, które sam wymyślił o getcie, o takich codziennym życiu i on przeżył, zmarł w 72 roku. Chodźcie dalej.
Chodźcie.
Jest napisane. Jego głos został nagrany w latach 60. przez Radio Łódź. Chodźcie, Julka, chodźcie, bo chciałam Wam pokazać teraz bardzo symboliczną rzecz.